Dzień dobry, czy mnie słychać dobrze? Ok, bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj jestem. Dzień dobry, podróż z Krakowa nie była długa. Cieszę się z kilku powodów, o awangardzie dosyć mówię regularnie na różnych spotkaniach. Przy okazji zapytam, czy są tutaj na sali może moje studentki z Instytutu Sztuki z Polskiej Akademii Nauk. Bo się miały pojawić, może się pojawią później. Jest mi niezwykle miło, że jestem na tym spotkaniu przede wszystkim z jednego powodu. To znaczy dzisiaj zobaczycie Państwo film, który został cudownie odnaleziony. Ja będę o tym filmie dzisiaj dużo mówić. No i jest to z pewnością pierwszy pokaz tego filmu we Wrocławiu w ogóle. Jest to film Europa, który tutaj został wymieniony jako pierwszy w reżyserii Franciszki i Stefana Temersonów. To jest zupełnie sytuacja niezwykła. To jest film, który został odnaleziony dosłownie kilka lat temu w Berlinie. Jak mówię, powiem o tym za chwilę jeszcze więcej. Ale film awangardowy z 1931 roku odnaleziony po 90 latach. To jest sytuacja zupełnie niebywała i niezwykła. I co więcej, ja tego filmu jeszcze nie widziałam. Zobaczę go dzisiaj z Państwem po raz pierwszy. Były jakieś pojedyncze pokazy tego filmu, ale nie da się go na razie jeszcze w innej formie zobaczyć niż tylko podczas właśnie tej projekcji kinowej. Będę mówić dzisiaj przede wszystkim o awangardzie polskiej, bo jakby mamy tutaj trzy polskie filmy, czyli dwa filmy Temersonów, Europę i Przygody człowieka poczciwego. Mamy film Dwaj ludzie z szafą Romana Polańskiego z 1958 roku, który jakoś jest kontynuacją, przedłużeniem tego filmu Temersonów, czy też nawiązaniem do niego. No i mamy ważny film kina światowego, Jeana Cocteau, Krew poety. Ja przygotowałam też dla Państwa kilka krótkich, dodatkowych fragmentów filmowych, które sobie jeszcze obejrzymy. I jak gdyby trzy z nich nawiązują do Temersonów i jeden nawiązuje do filmu Jeana Cocteau. Czy Państwo w ogóle już mieliście jakieś zajęcia z awangardy? Bo w sumie to tego nie wiem, może mogą o to zapytać. Nie było, bo coś potem jeszcze chyba będzie w jakichś kolejnych. Coś Państwo jeszcze awangardowego oglądacie, tylko ja jestem pierwsza, jak rozumiem. Okej, więc ta awangarda filmowa, to może sobie uporządkujemy trochę, co to w ogóle jest za zjawisko. To jest zespół takich nowatorskich zjawisk w kinematografii europejskiej, które się rozwijały głównie w latach 20., czyli mamy taki przełom kina niemego i kina dźwiękowego. Możemy je podzielić na pierwszą awangardę, na drugą awangardę i oczywiście takim szerszym kontekstem do pojawienia się tej awangardy filmowej jest w ogóle pojawienie się awangard w sztuce w tamtym czasie. I te ruchy awangardowe, filmowe, malarskie i inne przenikały się między sobą, to znaczy czasami byli to na przykład malarze, tacy jak Fernand Léger, którzy realizowali też od czasu do czasu jakieś filmy, my mam tutaj na myśli balet mechaniczny. Jako pierwsi te eksperymenty filmowe podjęli futuryści i postulowali no właśnie takie odnowienie języka filmowego, eksperyment w filmie, uwolnienie filmu z takiej logiki przyczynowo-skutkowej. Więc gdybyśmy sobie myśleli o kinie europejskim w tamtym czasie i kinie amerykańskim, to kino amerykańskie to będzie moment kształtowania się gatunku filmowego, tak? Czyli takie początki klasycznego kina, klasycznego języka filmu, lata 20. i później po przełomie dźwiękowym lata 30., jakby krzepnięcie tych schematów gatunkowych, krzepnięcie takiego standardowego opowiadania o filmie. W tym czasie w Europie, jakby w różnych krajach dochodzi do głosu awangarda. W tej awangardzie futurystycznej, włoskiej pojawiały się też eksperymenty fotograficzne. One też jakby tutaj dzisiaj jeszcze powrócą przy okazji Temersonów. Te postulaty artystów pierwszej awangardy podjęli drugiej awangardy i tam się już pojawiają takie prądy w sztuce, które przeniknęły częściowo do kina, jak oczywiście dadaizm, surrealizm czy kubizm i konstruktywizm. I pierwsze filmy, które w latach 20. się pojawiały, to były filmy dadaistyczne i surrealistyczne. Myślę tutaj o filmie Antrakt René Clera i pamiętam, że w ramach Akademii Kina Światowego w tej zdalnej, pandemicznej edycji pokazywaliśmy tutaj Antrakt. To jest też oczywiście Pies andaluzyjski w Buñuela i Dalego. To jest film Złoty wiek, gdzie pojawia się też fascynacja różnymi jakby zjawiskami, nowinkami tamtej epoki. Mam tutaj na myśli chociażby psychoanalizę i jak gdyby takie próby oddania myślenia psychoanalitycznego, no, nowego, wtedy jeszcze takiego nieokrzepłego właśnie w języku filmu. Pojawi się nam tutaj sen, który nam tutaj jeszcze też powróci przy okazji tych filmów, które będziemy oglądali. To jest też ciekawe, jak się ogląda tę awangardę po latach, to widać, że część tych filmów jednak się nie odcięła od takiego schematu kina narracyjnego. To będzie przykład przygody człowieka poczciwego, którą Państwo za chwilę zobaczycie. Nie będzie to przykład Europy, który, jak mówię, jeszcze nie widziałam, ale dosyć dużo o tym filmie wiem. Natomiast na pewno była to próba takiego posługiwania się w odmienny sposób językiem filmu, takiego szukania jakichś środków ekspresji, środków wyrazu, które jeszcze były niewypróbowane, które jeszcze jakby nie znalazły sobie miejsca w świecie filmu. W tej awangardzie francuskiej pojawia się takie określenie jak film czysty, który był właśnie taką próbą zdefiniowania filmu na nowo i jakby taką próbą wpisania go w świat sztuki. Pojawili się też artyści z awangardy niemieckiej tutaj. Jakby traktowano film jako sposób ożywienia malarstwa, jako próbę wyjścia poza techniki malarskie. Eksperymentowano oczywiście z malarstwem niefiguratywnym, ze światłem, z ruchem przedmiotów. Często były to figury geometryczne, jakieś takie rytmy. Ten rytm był też jakby bardzo ważny dla tych filmów awangardowych. Pojawiły się techniki non-kamerowe, no bo pamiętamy oczywiście, że mówimy o okresie, kiedy filmy były kręcone na taśmie filmowej, więc jakby była taka możliwość wykorzystywana przez artystów awangardowych pracowania bezpośrednio na tej taśmie i te filmy non-kamerowe też jakby wtedy powstawały. Myślałam sobie, w jaki sposób tutaj uporządkować jakby to określenie awangardy, przypisać je do kina polskiego. Ja tutaj oczywiście sobie sięgam do tekstów. Pomyślałam, że może będzie tak elegancko z mojej strony, jak przywołam tutaj nazwisko profesora Marcina Giżyckiego, zmarłego w październiku ubiegłego roku, który popularyzował kino awangardowe, film animowany. Mamy ze sobą taką doskonałą książkę Marcina Giżyckiego, Awangarda wobec kina, z podtytułem Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, kiedy faktycznie Giżycki w tej publikacji jakby zbiera informacje na temat polskiego filmu awangardowego, na temat tych eksperymentów, które wtedy powstawały. I on w zasadzie też pisze o tym, że do lat 70., do połowy lat 70. XX wieku w ogóle fakt istnienia awangardy filmowej w Polsce nie był odkryty, nie był szczególnie zbadany. Nie zajmowano się w krytyce filmowej czy w historii filmu zjawiskami awangardy filmowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Dlaczego tak było? No otóż być może dlatego, że ci artyści, którzy zajmowali się kinem, w praktyce nie uczestniczyli w tych ruchach awangardowych na świecie. To znaczy nie mieli realizacji poza Polską. Nie było ich, nie wiem, w Szwajcarii w 1929 roku. Nie było ich jakby na takich ważnych wydarzeniach, ważnych spotkaniach twórców kina awangardowego zachodniego. Więc w zasadzie ta awangarda w Polsce, która się pojawia w latach 30., czyli dekadę później, w zasadzie w momencie, kiedy w tym kinie zachodnim, europejskim, to słowo awangarda powoli wychodzi z użycia, jeśli chodzi o kino. To samo słowo awangarda, zauważa Marcin Giżycki, ma w Polsce takie nietypowe konotacje. Był na przykład Lwowski Klub Filmowy Awangarda, było Krakowskie Studio Polskiej Awangardy Filmowej. Generalnie rzecz biorąc, to określenie było dosyć swobodnie używane i jak gdyby nie związało się aż tak mocno z tymi ruchami filmowymi, jak to było w przypadku tego kina francuskiego czy filmu niemieckiego. Jak Państwo wiecie coś o polskim kinie międzywojennym, to może kojarzycie takie Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego START. Tam też przy okazji startowców, ich jakby działalności dokumentalnej i innej, pojawia się też to określenie filmu awangardowego. I Giżycki trochę wychodzi, tak ta jego książka, przypomnę raz jeszcze, ma tytuł Awangarda wobec kina. On wychodzi jak gdyby, próbując sobie jakoś poradzić z osadzeniem tych polskich eksperymentów filmowych w kręgu awangardowym, właśnie od takiego określenia film w kręgu awangardy. Czy to malarskiej, czy to poetyckiej, czy to teatralnej, czyli ta awangarda jest jakby nie bezpośrednio takim nazwaniem nurtu, ale pewnego wpływu, pewnego jak gdyby tutaj kontekstu powstawania tych filmów, gdzie jakby, no, jeśli patrzymy też na fotografię czy malarstwo, czy również poezję dwudziestolecia międzywojennego, to odnajdujemy tam przejawy fascynacji kinem. Ten ruch jest w dwie strony. To jest jakby takie sprzężenie zwrotne. Pojawiały się spektakle teatralne z udziałem projekcji filmowych, pojawiały się fotomontaże, ulubiony też przez Stefana Temersona jako taki substytut filmu. I mam tu jeszcze ze sobą jedną książkę. Też pomyślałam, że skoro mówię o awangardzie, to dobrze będzie tę książkę przynieść, jeśli byście się Państwo jakoś zainteresowali tym tematem, szukalibyście jakichś źródeł, to takie rzeczy. Nie ma tych tekstów o awangardzie filmowej w języku polskim aż tak bardzo dużo. To jest też taka już klasyczna pozycja Ryszarda Kluszczyńskiego z 1990 roku, film Sztuka Wielkiej Awangardy, kiedy Kluszczyński jakby też taką klasyczną awangardę robi jej przegląd, też jak gdyby sobie te filmy porządkuje, pisze o różnego rodzaju prądach i jak gdyby dokonuje takiego przeglądu historii awangardy, tak może powinnam powiedzieć. Ale może też jest taki dobry moment, żeby się powoli udawać w stronę twórczości Temersonów i w stronę tej Europy, bo jak mówię, jestem bardzo jakby tutaj podekscytowana tym, że będę mogła ją tutaj z Państwem dzisiaj po raz pierwszy zobaczyć na dużym ekranie. Też przyniosłam sobą nowszą książkę, nie tylko takie starocie, żeby też stan badań może trochę tutaj naświetlić na temat właśnie ruchów awangardowych. To jest książka wydana w Krakowie w 2021 roku, autorstwa Janusza Lachowskiego. Nosi tytuł Anatola Sterna, związki z kinematografią. Bardzo jakby porządna, ciekawa pozycja, która jakby pisze o różnego rodzaju związkach poety z kinem i między innymi Lachowski poświęca tutaj fragment książki filmowi Europa. O samych Temersonach mogę Państwu powiedzieć tyle, że Stefan i Franciszka Temersonowie stanowili taki tandem małżeński, artystyczny. Ich losy, Stefan urodził się w Płocku, Franciszka urodziła się w Warszawie, natomiast po II wojnie światowej te ich losy rzuciły ich do Wielkiej Brytanii, zamieszkali w Londynie i tam pozostali, oboje zmarli w roku 1988. Ja też, będąc niedawno w Londynie, szukałam też śladów Temersonów, tego co tam po nich zostało. W ogóle w domu mam taką półeczkę z Temersonaliami i ona nieustannie się jakoś powiększa. Jakoś tak się dzieje, że cały czas coś wokół Temersonów powstaje. Niedawno zostały wydane niewysłane listy. W czasie II wojny światowej Franciszka Temerson była w Londynie, Stefan Temerson był we Francji, nie mogli się przez kilka lat ze sobą spotkać. No, z wiadomych przyczyn podróżowanie było wtedy utrudnione, ale pisali do siebie listy, rysowali dla siebie rysunki, robili sobie kolaże i jakby ten tom niewysłanych listów został wydany najpierw w języku angielskim, później w języku polskim, więc jakby cały czas jakoś coś do tej historii Temersonów udaje się dodać. Stefan Temerson był pisarzem, reżyserem. Oni też oboje założyli w Londynie po II wojnie światowej takie wydawnictwo Jabberwock House Press. To było wydawnictwo, jak oni mówili, nie bestsellerów, tylko bestlookerów, książek, które najlepiej wyglądają, takich książek artystycznych. Przyjaźnili się zresztą z różnymi postaciami z takiej intelektualnej elity londyńskiej. Bertrand Russell był na przykład ich znajomym. Franciszka zrobiła rysunki do elementarza Dobrego Obywatela. I generalnie rzecz biorąc, to ich życie było wypełnione działaniami twórczymi. Natomiast ten okres filmowy to są lata 30. i lata 40. I część tych filmów Temersonów pozostaje do dzisiaj zaginiona. To, że ta Europa się odnalazła z roku 31, tak jak już powiedziałam, jest zupełnie taką sytuacją wyjątkową. Natomiast pierwsze ich filmy, takie jak Apteka, takie jak Drobiazg melodyjny czy Zwarcie, to są filmy, których się nie udało odnaleźć po II wojnie światowej, ale postanowiłam dzisiaj Państwu tutaj zrobić taki dodatkowy prezent, niespodziankę. Pokażę Państwu dwa z tych filmów, Aptekę i Drobiazg melodyjny, które zostały zrekonstruowane przez takiego amerykańskiego artystę Brusa Czeczewskiego, który w ogóle znalazł sobie taki sposób na swoją twórczość, że rekonstruuje dzieła zaginione, filmy awangardowe. Tam jeszcze był film Man Raya, jakby ma taki pomysł na siebie. Ja nie pamiętam, kiedy to było, pewnie z 10 lat temu, byłam w Warszawie w Zamku Ujazdowskim na takiej wystawie Temersonów, na której również był obecny Brus Czeczewski, który w ramach tej wystawy, w ramach takich warsztatów okołowystawowych zrobił takie właśnie warsztaty filmu animowanego metodą Temersonów, dlatego że te filmy, które Państwo za chwilę zobaczycie, te rekonstrukcje filmów Temersonów są filmami animowanymi, ale jak to często bywa, czy też może jak to bywało w epoce przedkomputerowej, przedcyfrowej, artyści, animatorzy bardzo często wymyślają sobie własne metody animacji. Na czym polegała ta metoda animacji, którą wymyślili Temersonowie? Otóż polegała ona na tym, że na stole był przeszklony blat i na tym blacie była rozłożona kalka techniczna, różnego rodzaju przedmioty były na tym stole rozłożone i były animowane za pomocą źródeł światła dookoła. Gdzie była kamera w takim razie? Kamera była umieszczona na podłodze, czyli operator musiał leżeć na podłodze i trzymać tę kamerę jakby przed sobą i filmować to, co jest u góry. I ten efekt, który Państwo tutaj zobaczycie, wydaje mi się dosyć ciekawy wizualnie, chociaż jak mówię, oba te filmy są rekonstrukcjami. Tego rodzaju animacje zobaczycie też Państwo częściowo na pewno w przygodzie człowieka poczciwego. Czy znajdzie się w Europie, to niestety nie wiem i też się chętnie dowiem. No to myślę, że to jest taki moment, że moglibyśmy sobie te dwa fragmenty filmowe zobaczyć. Jeden z nich jest bez dźwięku, tak, ale one trwają kilka minut, więc myślę, że jakoś sobie damy radę. Więc Apteka i Drobiazg melodyjny. Apteka, zobaczycie Państwo skąd ten tytuł, jak zobaczycie, co się dzieje na ekranie. Natomiast Drobiazg melodyjny to jest w zasadzie reklama takiego sklepu galanteryjnego Stefanii Golińskiej, warszawskiego, międzywojennego. Taką awangardową reklamę Golińska sobie u Temersonów zamówiła i myślę, że to jest moment, kiedy możemy te dwa fragmenty teraz zobaczyć. W pierwszym będzie też fragment jeszcze Europy, ale to za chwilkę. No.
Thank you.
Naprawdę, że zaczęłam żałować, że jakaś wiertarka nam się nie włączyła w trakcie seansu tego drugiego filmu. Mieliśmy wspaniały industrialny podkład. Jesteście Państwo bardzo cierpliwą publicznością. Ja czasami pokazuję swoim studentom jakieś filmy nieme bez dźwięku, bo tak się czasami zdarza. Kiedyś studenci nie wytrzymali na jakimś dłuższym filmie, zaczęli sobie po prostu opowiadać to, co jest na ekranie, żeby jakoś dotrwać do końca seansu. W każdym razie ten film, który obejrzeliśmy jako drugi, czyli Apteka, czyli w zasadzie rekonstrukcja apteki dokonana przez Brusa Czeczewskiego. Rok powstania tego filmu, czyli rok 1930, to jak pisze Marcin Giżycki w tej swojej książce Awangarda wobec kina, to jest taki właśnie bardzo ważny rok dla rozwój awangardy w Polsce, rozwój awangardy filmowej, w zasadzie rok przełomowy, bo ta Apteka jest pierwszym filmem awangardowym. I to jest jak gdyby, ta twórczość Emersonów, tych filmów jest zaledwie kilka, to jedyny w tym czasie przypadek w Polsce takiego konsekwentnego i całkowitego poświęcenia się tworzeniu kina eksperymentalnego. Jeśli chodzi o te filmy zaginione, no, to nie mamy ani Apteki, ani tego drobiazgu melodyjnego, tam pomyliłam imię Golińskiej, to Wanda, a nie Stefania. Emerson obstawiał, że się prędzej znajdzie film Zwarcie, ponieważ był to taki film ostrzegający przed niemądrym korzystaniem z prądu, ponieważ w wielu kopiach ten film został zrobiony, ale tak się nie stało. Ten film nie został odnaleziony. Jak Państwo też widzieliście, może w tych napisach po filmach jakby zachowały się jakieś ślady w prasie międzywojennej, ale sam Temerson też współpracował z Polską Zbrojną na przykład, gdzie drukował felietony i wywiady na temat filmu, więc faktycznie jakieś świadectwa, nie dość, że samych Temersonów po II wojnie światowej, to jeszcze jak gdyby takie z recepcji tych filmów się zachowały. Myślę, że też widać było w tych filmach to zainteresowanie Temersona fotomontażem, takimi eksperymentami na materiale fotograficznym. Nie powiedziałam tego jeszcze, że Franciszka Temerson była z wykształcenia malarką, skończyła Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i zajmowała się właśnie przez całe swoje życie czy to malarstwem, czy ilustrowaniem książek. Temersonowie pisali też książki dla dzieci, które wydawali w międzywojniu. Robiła też Franciszka Temerson dekoracje teatralne, scenografię teatralną. Więc jak gdyby faktycznie to ich zakres działalności jest bardzo, bardzo duży. Temerson wspomina jak gdyby swoje zainteresowanie awangardą, że wynikało ono częściowo z takiego osobistego doświadczenia. To znaczy on kiedyś podczas seansu filmowego jakby zobaczył końcówkę taśmy na ekranie filmowym. Jakby nie to, co powinien zobaczyć, czyli nie film, tylko jakby końcówkę taśmy. I na temat tego doświadczenia zobaczenia w kinie czegoś, czego nie powinien w zasadzie zobaczyć, bo było to poza całkowicie fabułą filmową, napisał taki tekst pod tytułem Pochwała niechlujstwa. I ta pochwała niechlujstwa była właśnie o tym, że taki błąd, przypadek, jakaś taka przypadkowa koincydencja stała się dla niego inspiracją do myślenia o filmie jako czymś afabularnym, czymś eksperymentalnym, czymś, co pozwala jakby to eksperymentować z formą. Ale już jest może taki moment, że powinnam przejść w stronę Europy. Ten fragment pierwszy, który też za chwilę zobaczymy, króciutki, to jest też fragment rekonstrukcji filmu Europa z roku 1978. Piotr Zarembski zrobił Europę 2, na podstawie też zachowanych rozmów z Temersonami, za podstawie zachowanych materiałów. Więc zobaczcie Państwo, kilka filmów awangardowych w międzywojniu, zaginionych, a jak inspirujących dla jakby kolejnych pokoleń twórców, kolejnych pokoleń artystów. Ja sobie sięgam do tej książki o relacjach Anatola Sterna i kina, dlatego że tutaj się znajduje taki cytat ze spotkania Sterna z Temersonem. Sam utwór pod tytułem Europa został po raz pierwszy wydrukowany w lubelskim czasopiśmie Reflektor w roku 1925. Dwa lata później taka poszerzona wersja tego utworu znalazła się w tomiku Sterna pod tytułem Bieg do bieguna. I ostatnią międzywojenną edycją poematu było takie wydanie bibliofilskie z 1929 roku, które miało bardzo specyficzną, zmodyfikowaną szatę graficzną. Autorem tej szaty graficznej był taki awangardowy artysta Mieczysław Szczuka, który przed wydaniem tej książki zginął w wypadku w Tatrach i dokończyła ten projekt jego współpracowniczka Teresa Żarnower, która zrobiła taką fotomontażową wersję okładki do tego poematu. To pierwsze wydanie z 29 roku osiąga teraz jakieś niebotyczne sumy na aukcjach internetowych. Natomiast mnie się udało kupić też zupełnie niedawno w antykwariacie album o Szczuce, gdzie znajduje się prawie cała wersja tego fotopoematu Europa, jakby na końcu książki, jakby włożona w opowieść o jego twórczości. Więc jak gdyby od samego początku w zasadzie wydania tego poematu ważna była jego treść i forma, co też myślę wiąże się z takimi zainteresowaniami Stefana Temersona poezją semantyczną, poezją konkretną, czyli jakby takim połączeniem tekstu i obrazu, gdzie jakby sama forma tekstu wpływa na jego treść, czyli jest ważne nie tylko co zostało napisane, ale też to, w jaki sposób zostało to napisane. Wracam do Sterna, w taki sposób wspomina spotkanie z Temersonami. Pewnego pięknego dnia odwiedził mnie młody człowiek w okularach o skupionej twarzy, wybitnie inteligentnym spojrzeniu i dość astenicznej budowie. Oświadczył, że jest trochę poetą, trochę próbuje swych sił w prozie, ale jego głównym zamiłowaniem jest film. Zapytałem swego gościa, czym mogę mu służyć i wówczas padło słowo Europa. Młody człowiek pragnął przy pomocy swojej żony, młodej plastyczki, zrealizować film awangardowy na podstawie naszego utworu Mojego i Szczuki. Oczywiście przyjąłem propozycję tę z łatwo zrozumiałym entuzjazmem. Spotkać się z tego rodzaju propozycją w kraju, który uważał filmy eksperymentalne René Clera, Menreya i Buñuela za fanaberię i cudactwa, było cudowną, pokrzepiającą niespodzianką. Omówiliśmy scenariusz filmu, potem Stefan i Franciszka Temersonowie przynieśli mi gotowy scenopis. Nie dokonałem w nim niemal żadnych poprawek. Szczerze mówiąc, byłem tak rozentuzjazmowany, że nie stać mnie było nawet na krytyczny stosunek do pracy Temersonów. Dobrze była mi znana ciernista droga twórców nowej sztuki w Polsce. I to jest jak gdyby wspomnienie Sterna. Zachowały się takie informacje, że film, który został ukończony w roku 1932, był pokazywany w Warszawie, Łodzi, Krakowie i we Lwowie. Te pokazy były poprzedzone recytacją utworu albo też uzupełniane akompaniamentem muzyki z płyt gramofonowych, gdyż te pierwsze projekcje były projekcjami niemymi i wywoływały te filmy skrajne reakcje. Z jednej strony byli entuzjaści tych filmów, Stefania Zachorska, taka krytyczka z Międzywojnia, bardzo się pochlebnie o filmach Temersonów wypowiadała, ale też oczywiście były te filmy często odrzucane, krytykowane. I mam też ze sobą taki tekst Marcina Giżyckiego, Europa odnaleziona, jeszcze przed śmiercią Giżycki napisał tekst właśnie po tej pierwszej projekcji filmu Europa i chciałam przeczytać Państwu z tego tekstu fragment Ekspresu Porannego, gdzie ta projekcja Europy nie spotkała się, delikatnie rzecz ujmując, z życzliwym przyjęciem. Cytat jest następujący. Pominąwszy wadliwą i niedorzeczną formę, film Europa, o którym różne chorobliwe snoby zdążyły wypisać duby smalone na cierpliwym papierze, jest niedołężnym zlepkiem pretensjonalnych zdjęć. Tytuł Światopogląd młodego wariata byłby stokroć odpowiedniejszy do tego eksperymentu. No i może to jest taki moment, że zobaczymy sobie fragment ten pierwszy tej Europy z 1988 roku, zrobionej przez Piotra Zarembskiego.
Centymetr mojej skóry.
Giżycki w tym swoim tekście pisze o tym, że ta kopia filmu została odnaleziona, jak już Państwu powiedziałam, w Berlinie przez Instytut Pileckiego. Miała się ta premiera odbyć wcześniej tego filmu, czy też repremiera w zasadzie w Polsce, ale no, pandemia przesunęła to wydarzenie. Ostatecznie premiera światowa tego filmu odbyła się podczas prestiżowego London Film Festival w październiku 2021 roku. Ten film jakby został znaleziony, jak już powiedziałam, przez to berlińskie biuro Instytutu Pileckiego, które powiadomiło spadkobierczynię Temersonów, Jasi Reinhardt. Później się jeszcze tym zajęła taka instytucja, która się nazywa Komisją do Spraw Sztuki Zrabowanej w Europie. No i dzięki temu ta kopia jakby wróciła do spadkobierczyni, która ją zdeponowała w brytyjskim instytucie filmowym. I ta kopia, którą dzisiaj zobaczymy, ma muzykę napisaną specjalnie przez duńskiego kompozytora Ludwika Munsa, no bo jakby ta pierwsza wersja była wersją niemą. Jakie były losy tej kopii tego filmu, to do końca oczywiście nie wiadomo, natomiast Stefan Temerson, kiedy opuszczał Francję, opuszczał Paryż, co stało się 3 września 1939 roku, zdeponował kopię swoich filmów w takim paryskim laboratorium Witer Ignacego Stanisława Witkiewicza, ale to miejsce zostało jakby splądrowane przez hitlerowców i stąd te filmy zaginęły. Jakby uważano, że faktycznie tych filmów nie będzie się udało ich odnaleźć. No jedynym filmem z tego okresu międzywojennego, który przetrwał, jest film Przygoda Człowieka Poczciwego z roku 1937, o której też kilka słów za chwilę Państwu powiem. Tutaj jeszcze jeden cytat ze Stefanii Zachorskiej, tutaj już przeze mnie przywołanej, która w taki sposób w Wiadomościach Literackich pisała o filmie Europa. Przeczytałam negatywną recenzję, to przeczytam też pozytywną. Polski film dobry. Nagłówek ten jest wymarzony i wypieszczony od lat. Świecił mi w ciężkich, ciemnych godzinach spędzonych w kinie. Był mi podtrzymaniem, kiedy dławił mnie mdły zapach ubóstwa intelektualnego, unoszący się zawsze nad polskim ekranem. Chowałam go jako odwet i zemstę za nieznośne poczucie kulturalnej pośredniości. Pamiętajmy, że w kinie międzywojennym, takim mainstreamowym, królowały wtedy dwa gatunki filmowe, czyli komedia i melodramat. Taki melodramat z zacięciem patriotycznym przede wszystkim. Ta Europa, przepraszam bardzo, ta Apoteka z 30 roku to taka próba awangardy, a Europa jest już takim filmem awangardowym. Co jeszcze, bo tutaj troszkę chcę przyspieszyć, żeby się też za bardzo już jakby nie rozgadać. Po tej projekcji Giżycki zauważa, że Europa nie jest taką dosłowną adaptacją tego poematu, ale w zasadzie takim autonomicznym utworem, luźno Europą inspirowanym. Po pierwszych pokazach, tych repremierach w Polsce zwracano uwagę na liryczność tego filmu. Znowu odwołując się do Zachorskiej, Giżycki mówi, że z pewnością Temersona by taka interpretacja filmowa, czarno-białych wierszy filmowych, filmu jako wiersza, na pewno by go ucieszyła, na pewno byłby z tego zadowolony. Europa jest takim poetyckim kolażem filmowym na temat kondycji świata, który jakby jako punkt wyjścia ma poemat Sterna, ale wzbogacono takie luźne skojarzenia pewnego rodzaju kontrapunkty. I może on sprawiać wrażenie improwizacji czy takiego właśnie eksperymentu, ale Temerson się odżegnywał od eksperymentowania. Znaczy jakby forma tego filmu jest bardzo przemyślana, jak gdyby wynikająca z pewnych intelektualnych skojarzeń, z pewnych intelektualnych interpretacji. O tej formie za chwilkę jeszcze powiem, jak będę Państwu mówić o przygodzie. Znowu animacja, czyli właśnie to, co Państwo widzieliście przed chwilą w tych rekonstrukcjach apteki i drobiazgu melodyjnego. Giżycki na końcu tego tekstu stawia sobie pytanie, czy ta kopia, która została w taki cudowny sposób odnaleziona w Berlinie po latach, jest identyczna jak ta, która była pokazywana w Warszawie w roku 1932. Pojawiają się tam napisy czołowe w języku francuskim, zakończenie w języku niemieckim, które pewnie zostało dołączone już po wojnie. Czy ta czołówka była przez samych Temersonów dodana na poczet pokazów francuskich tego się już nie dowiemy. Więc ta Europa, pomimo tego, że odnaleziona, że możemy się z nią skonfrontować, obejrzeć ją, dalej kryje w sobie jakieś tajemnice. I ja teraz powiem Państwu jeszcze trochę o tym filmie Przygoda człowieka poczciwego. Ja mogłabym o tym filmie mówić bardzo długo, więc postaram się jakoś to skrócić czy też uporządkować. To jest film z roku 1937 i dosyć dużo czasu spędziłam jakby z tym filmem, chociaż on trwa zaledwie kilka minut, dlatego że forma tego filmu jest niezwykła. Stąd jakby mówienie o takiej może właśnie improwizacji czy przypadku jest w przypadku Temersonów nomen omen nieuzasadniona. W skrócie powiem Państwu, o czym ten film jest, bo jakby ta jego forma jest istotna. W tym filmie bohater, urzędnik słyszy przypadkowo w telefonie takie zdanie: nie będzie dziury w niebie, jeżeli nawet pójdziesz tyłem. I wiedziony takim impulsem bierze to zdanie dosłownie do siebie i zaczyna tego momentu tyłem spacerować, maszerować. Forma filmu, jak mówię, bardzo, bardzo ciekawa, już jakby od pierwszego kadru, od pierwszego momentu, taka właśnie eksperymentalna, eksperymentująca z negatywem, pozytywem, czernią, bielą. Pojawia się tam też taki element autotematyczny. Widzimy w którymś momencie w lustrze Temersonów, którzy kręcą swój film. I to zachowanie naszego bohatera wywołuje społeczne protesty. On jakby idąc tyłem podważa porządek społeczny, więc pojawiają się protestujący z transparentami, że będzie dziura w niebie, że my wszyscy chodzimy przodem, nie wolno chodzić tyłem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i film się w którymś momencie kończy. Bohater mówi: na końcu trzeba znać się na przenośni, proszę Państwa. I ja, oglądając ten film, postanowiłam sobie go też obejrzeć od końca do początku i okazało się, że taka projekcja filmu jest również możliwa. Czyli mamy film, który sobie możemy oglądać w takim wahadłowym ruchu. Od A do B, czyli do końca, i od B do A. Czyli jakby ten film jest filmem w pewien sposób nieskończonym. Jak Państwo widzieliście Tenet Christophera Nolana, to wszystko już było w Polsce w roku 1937. To wszystko jest jakby powtórzeniem. Nie wiem, czy Nolan znał Temersonów, ale być może. W każdym razie zmienia się oczywiście wymowa tego filmu. Jeśli go oglądamy od końca do początku, to nasz bohater jest jedyną osobą, która chodzi przodem, podczas gdy wszyscy inni chodzą tyłem. Ja, eksperymentując sobie z oglądaniem tego filmu na różne sposoby, zrobiłam sobie za pomocą kolegi kopię od tyłu w zwierciadlanym odbiciu i ona również działa. Można ten film również obejrzeć od tyłu w zwierciadle. To mi się wydaje bardzo ciekawe i stąd też jakby wiadomo, że forma tego filmu jest bardzo przemyślana, bardzo taka skrupulatnie wymyślona przez Temersonów, bardzo jakby dokładnie opracowana. Pojawiło nam się już tutaj lustro i przy tym lustrze się na chwilkę tutaj zatrzymam, bo to lustro to jest oczywiście taki rekwizyt znaczący, taki rekwizyt symboliczny, który może oznaczać jakby też takie odniesienie do realizmu, dlatego że literatura realistyczna była nazywana takim zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu. Twórcy awangardowi to lustro biorą, jakby robią z nim coś innego, przychodzą na drugą stronę tego lustra. Alicja w Krainie Czarów zresztą była taką patronką tego wydawnictwa Temersonów, Jabberwock House, bo to jest po prostu Jabberwocki wzięty z książek Lewisa Carrolla. Więc to lustro staje się takim wehikułem, takimi wrotami do innego świata. To lustro się nam zresztą tutaj pojawi i u Polańskiego w Dwóch ludziach z szafą, pojawi się nam to lustro u Jeana Cocteau w Krwi poety, jako właśnie takie przejście do świata po drugiej stronie, jako przejście do świata, w którym nie obowiązują te prawa natury, do których jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Jeszcze jedna rzecz a propos lustra i a propos Przygody człowieka poczciwego. Ten tytuł oczywiście może się nam kojarzyć z Nikołajem Rejem i z Żywotem człowieka poczciwego. Tutaj wydaje mi się, że można go zinterpretować w duchu szukania właśnie nowego języka dla filmu, nowych rozwiązań, takich rozwiązań awangardowych. Ja też jak gdyby zajmując się przygodą człowieka poczciwego, myślałam sobie o takim tworze słownym, który się nazywa portmanteau, po polsku przetłumaczył to Maciej Słomczyński jako słowa walizki. Wiecie Państwo, co to znaczy? Co to jest za zestawienie słowne? Czyli tak jak na przykład wyraz smog, tak, który się składa z wyrazu fog i smoke, tak, czyli mamy połączenie mgły i dymu. I tutaj takim ekwiwalentem wizualnym jakby w filmie Emersonów będzie właśnie lustro, kiedy nasz bohater z takich dwóch połówek lustra stworzy się nowa jakość. I to jest gest też powtórzony przez Polańskiego, w którego kierunku teraz będę powoli zmierzała, w filmie Dwaj ludzie z szafą. Ten film Dwaj ludzie z szafą Polańskiego jest z roku 1958 i Nie przyznał się Polański jakby do inspiracji Temersonami, ale wiadomo, że raczej ten film znał, dlatego że kopia tego filmu była dostępna w szkole filmowej w Łodzi, czyli wtedy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej i była jakby oglądana przez studentów, była znana. Film Polańskiego jest filmem wyrastającym z tradycji surrealistycznej, natomiast oczywiście znowu nie jest to film surrealistyczny, bo jakby nie powstał w tym czasie co filmy surrealistyczne w latach 20. czy 30. XX wieku, ale z tej tradycji surrealistycznej wyrasta. No i znowu tutaj cytat z Polańskiego a propos jego filmu. Pierwsze obrazy, jakie zarysowały się w mojej wyobraźni, były irracjonalne. Dwaj mężczyźni wyłaniają się z morza, taszcząc fortepian. Była to niedorzeczność, sytuacja absurdalna w stylu naszych zwariowanych szkolnych wygłupów. Poza dźwiganiem fortepianu mężczyźni nie robią nic nadzwyczajnego. Próbują wejść do restauracji, wsiąść do tramwaju, wynająć pokój w hotelu. Są to osobnicy komiczni, nieszkodliwi, ale ich dziwne brzemię sprawia, że wszędzie są niepożądani i zewsząd przepędzani. I przygotowując ten film Polański nie zrobił tego filmu jakby w ramach jakiegoś takiego studenckiego ćwiczenia, tylko miał od razu taki pomysł, że ten film wystartuje w konkursie na taki nowatorski film krótkometrażowy, który to konkurs został zorganizowany przy okazji wystawy Expo 58 w Brukseli i okazało się, że faktycznie ten plan Polańskiego udało się spełnić. To był pierwszy międzynarodowy sukces Polańskiego, ten właśnie skromny, kilkunastominutowy czarno-biały film i przyniósł mu nagrody nie tylko w Brukseli, ale i w San Francisco i Oberhausen. Także faktycznie od tego skromnego, surrealistycznego, zabawnego, a czasami przerażającego filmu ta międzynarodowa kariera Polańskiego się zaczęła. Ten film jak gdyby też zgromadził całą taką grupę uzdolnionych współpracowników, przyjaciół, kolegów Polańskiego, bo jest tu i Krzysztof Komeda, i Henryk Kluba, Jakub Goldberg, Andrzej Kostenko, Maciej Kijowski czy Andrzej Kondratiuk. Zdjęcia nad filmem się przedłużały. Henryk Kluba, który się tutaj pojawia, został wezwany do wojska, więc zdjęcia zostały przesunięte i ostatecznie z kilku dni zrobiły się 3 tygodnie. Jakby w tym filmie też się pojawiają już, to profesor Grażyna Stachówna pisząc o Polańskim zwróciła na to uwagę, pojawiają się takie elementy charakterystyczne dla późniejszej twórczości Polańskiego. Pojawiają się takie elementy jak krew, jak okrucieństwo, jak przemoc, ale też właśnie podległość między poszczególnymi, taka zależność pomiędzy poszczególnymi bohaterami. Pojawia się też w takim symbolicznym ujęciu woda. No tu mamy to morze, z którego bohaterowie się wyłaniają, ale mamy też rybę, która się tam też pojawia jako rekwizyt. Ta szafa z lustrem została wyjęta, jak Państwo zaraz zobaczycie, z filmu Temersonów, przeniesiona jak gdyby w taką abstrakcyjną przestrzeń, zdjęcia nakręcone w Trójmieście. Ale też jakby, skoro wywołałam surrealizm, jakieś konotacje psychoanalityczne, też w stosunku do tego filmu myślę, jak najbardziej mogą się pojawić. I znowu, wydaje się, że te filmy awangardowe, myślimy o awangardzie bez jakiegoś takiego szerszego kontekstu, no są właśnie oderwane tutaj od jakiejś tradycji kulturowej, czy też jakby ją negują. Okazuje się, że niekoniecznie. One po prostu próbują czasami takich nowych sposobów opowiadania, próbują takich nowych sposobów kreowania rzeczywistości, próbują nowych sposobów użycia języka filmowego, natomiast czasami robią to inspirując się różnego rodzaju wydarzeniami, prądami artystycznymi, nie wiem, zmianami w humanistyce i tak dalej. Więc no myślę, że też tę wartość awangardy widać zwłaszcza po latach, kiedy się okazuje, że jakby pewne rzeczy, pewne elementy wrosły na stałe tak naprawdę w kino głównego nurtu. Ja już mam takie bardzo dobre doświadczenie, pokazuję dosyć regularnie studentom Psa andaluzyjskiego. I oczywiście na początku te osoby, które widzą film po raz pierwszy, to jest rok 28, Luis Buñuel i Salvador Dali, no, są wobec tego filmu zupełnie takie bezradne. No, jakby nie da się tego filmu opowiedzieć, wpisać go w takie ramy kina klasycznego. No, ale potem się okazuje, że jeśli zaczynamy myśleć o tym filmie z punktu widzenia psychoanalizy, jeśli zaczynamy sobie myśleć o tym filmie Freudem albo Lacanem, to się okazuje, że nagle ten film ma wiele do zaoferowania. Nagle się okazuje, że te pozornie ze sobą niepowiązane elementy jakby wiążą się i łączą się w jedną całość. No i na koniec sobie zostawiłam film Jeana Cocteau, Krew poety, który jest tutaj filmem najdłuższym, ale tak naprawdę będę o nim mówić dosyć krótko. To jest film, no 30 rok, czyli jesteśmy jeszcze jakby w tym momencie awangardy francuskiej. Film uważany za taki film właśnie przełomowy, też jeśli chodzi o język kina. To sobie zaraz jakby zobaczymy i myślę, że możemy sobie też o tym spokojnie porozmawiać. Ja wybrałam tutaj jeszcze taki fragment, ponieważ wydaje mi się, że właśnie zwłaszcza te filmy awangardowe jakby dobrze grają ze współczesnością, jeśli chodzi o muzykę. I ja znalazłam taki fragment takiego pokazu Krwi poety, do którego muzykę na żywo zagrał taki krakowski, nieistniejący już zespół Południca, taki właśnie eksperymentalny, eksperymentujący z dźwiękiem, i pomyślałam, że sobie jeszcze dodatkowo przed projekcją ten fragment Krwi poety, takiego koncertu, spektaklu z muzyką na żywo teraz zobaczymy. Thank you. zespół Południca, eksperymentalna muzyka do eksperymentalnego filmu, która gdzieś tą awangardę, myślę, po tych latach ożywia. To, co mogliście Państwo to jakby też przeczytać w zapowiedzi tej projekcji, czyli że mamy taki film znowu surrealistyczny, gdzie jak gdyby proponuje on znowu poszukiwanie jakiegoś nowego języka dla filmu. To jest kilka takich głośnych scen, które jakby przeszły do historii kina właśnie z, na przykład z ożywionymi posągami. Tam jest też taka początkowa scena z ustami, które się jakby uwalniają, jakby stają się takim niezależnym bytem, no w takim właśnie duchu surrealistycznym. Jest też tam taka scena, której też fragment tutaj było widać przed chwilą, z dziewczynką, która uczy się latać. Dosyć dużo też okrucieństwa jest w tym filmie, takiej przemocy, która się tutaj w różnych aspektach objawia. Natomiast ja pomyślałam, że można by poszukać być może jakiegoś innego jeszcze tutaj klucza do odczytania tego filmu współcześnie. Dosyć mało jest opracowań o Cocteau w języku polskim i jak gdyby dosyć słabo jest, myślę, ten film tak naprawdę rozpoznany z perspektywy polskiego widza. Ja szukając sobie jakichś tutaj takich tropów, odniesień do epoki, jakby do tego, co się w tamtym czasie działo, sięgnęłam sobie między innymi po taką książkę Gertrudy Stein z 1933 roku, autobiografia Alicji Betoklas. Nie wiem, czy Państwo znacie tę książkę. To jest właśnie też książka, bo mało znana w Polsce, jest wydana w języku polskim. Ja Państwa zachęcam do tej książki, bo to jest książka, która tak naprawdę jest zbiorem ploteczek z lat 30. ze środowiska artystycznego Paryża. Gertruda Stein była marszantką sztuki, jakby przyjaźniła się z artystami tamtego okresu. Autobiografia Alicji Betoklas, Alicja to jest jej partnerka, kochanka i książka zupełnie niezwykła. Oczywiście trochę się zestarzała, bo powstała 90 lat temu, ale jak gdyby pokazuje taką barwność tego środowiska. Jest bardzo, ta książka jest żywa, bardzo zabawna, bardzo dowcipna, świetnie, świetnie napisana. I ja sobie szukałam w tym filmie Krew Poety nie tyle jakby właśnie takich awangardowych tropów dotyczących języka kina, chociaż z pewnością ten film jakby jest w takim duchu nowatorskim zrealizowany, ale szukałam sobie właśnie jakichś takich tutaj tropów, jakiegoś takiego innego odczytania tego filmu. I myślę, że takim tropem będzie taki trop queerowy, LGBT-owy, który jakoś mi się objawił przy lekturze tego filmu, bo dosyć dawno go nie widziałam, obejrzałam sobie go przed tym spotkaniem z Państwem po raz kolejny. Pamiętając, że Jean Cocteau był artystą homoseksualnym, jakby ta jego homoseksualność jest ważna do odczytania jego sztuki, tych znaczeń, które on w tym filmie sobie buduje, udało mi się jakby doczytać, że występuje w tym filmie taka artystka cyrkowa, akrobata o pseudonimie Barbette. I Barbette była taką znaną postacią, no dzisiaj powiedzielibyśmy, która zajmuje się dragiem. I tam też pojawia się właśnie w kobiecym dragu. Zaczęłam sobie o tej Barbette z ciekawością czytać. Okazało się, że faktycznie była to taka postać, która zainspirowała na przykład twórców takiego niemieckiego filmu Wiktor i Wiktoria, gdzie właśnie też te elementy takiego gender fluid są przekraczane. Wyczytałam też z ciekawostek, że ta Barbette była konsultantką przy filmie Pół żartem, pół serio Billy'ego Wildera, gdzie tam mamy też postaci mężczyzn przebranych za kobiety. Z takich ploteczek jeszcze wokół tego filmu występuje w nim tam również jako posąg Lee Miller, fotografka, korespondentka, dziennikarka, która w tamtym czasie była związana z Man Rayem, była jego kochanką, ale ciekawsze niż to, że była jego kochanką, wydaje mi się też to, że być może część zdjęć Man Raya jest jej autorstwa, więc jak gdyby znowu jakaś taka historia sensacyjna się za tą postacią kryje. W roli głównej w Krwi Poety wystąpił Enrique Riveros. I znowu, jeśli sobie przyjmiemy taką queerowe spojrzenie tutaj w tym filmie, to okazuje się, że to piękno męskiego ciała jest pokazywane właśnie przez takie przez takie spojrzenie, co u Cocteau znowu jest, wydaje mi się, dosyć konsekwentne. No i też warto odnotowania, dlatego że takich filmów w tamtym czasie nie było zbyt wiele. Ten film jest pierwszym filmem Cocteau. On jak gdyby w takiej swojej bardzo szerokiej twórczości, jakby w wielu nurtach do filmu powracał, zrobił taką, ten film się jakby zalicza do takiej trylogii orfickiej. W 50 roku powstaje jeszcze Orfeusz, później Testament Orfeusza w roku 60. Jeszcze jakąś miałam myśl, tylko mi teraz umknęła. Aha, wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że jak to czasami z filmami awangardowymi bywa, no w przypadku filmu Temersonów była to tylko negatywna krytyka, natomiast film Krew poety wywołał we Francji skandal. Był ten film przez rok zakazany. Uważano, że zawiera treści antychrześcijańskie, nie był rozpowszechniany, no ale później jakoś udało mu się znaleźć to miejsce w historii kina. Ja jestem bardzo ciekawa, tak jak Państwo dzisiaj te filmy awangardowe odbierzecie, czy znajdziecie w nich coś dla siebie inspirującego, czy może jakieś pytania się tutaj pojawią, czy może jakoś będziecie Państwo je w stanie ze swoim doświadczeniem filmowym też połączyć. I może z takimi znakami zapytania i zachętą do dyskusji Państwa zostawię. Na razie to wszystko z mojej strony. Zapraszam Państwa na przerwę czy na projekcję, bo nie wiem. To na razie na przerwę. Dziękuję bardzo.